Chwała Bogu, drodzy zgromadzeni, bracia, siostry. Wybaczcie, że może na początku, ale chcę wam przekazać serdeczne pozdrowienia z naszego zboru, od naszych braci, sióstr, od naszego pastora. Serdecznie was pozdrawiają. Taką cudowną uroczystość Bóg dzisiaj dla nas zaplanował. Dał nam taki czas i radość niewysłowiona w sercach naszych. To wszystko z powodu imienia Bożego. To cudowne imię dzisiaj przyprowadziło nas na to miejsce z różnych stron, z daleka i z bliska. Ale dlatego, że razem jesteśmy na tym miejscu, możemy właśnie ten wspaniały czas przeżywać. I chciałbym, żeby w każdym sercu, tak jak i u mnie teraz, taka uroczystość była u każdego z was. Ta radość z przebywania w miejscu, gdzie jest Kościół Boży, gdzie jest lud Boży, gdzie są ci, którzy zawierzyli temu świadectwu złożonemu na krzyżu. I krew, która się polała, stała się cenną krwią. I dzisiaj, drodzy, my w duchu i w prawdzie możemy czcić naszego Boga. To jest wielki przywilej, zachęta, ale i odpowiedzialność dla każdego, który otrzymał to poznanie. Troszkę chciałem uciec może od tego, co noszę w sercu od jakiegoś czasu i czym dzielę się ze Słowa Bożego. Ale trochę zostałem wywołany też dzisiaj tym, co było już zwiastowane. I może to, czym chciałbym się podzielić, zachęci nas, kochani. Zachęci nas do tego, żeby nie rezygnować. Żeby ufać temu, który nas powołał. Bo, drodzy, my przystąpiliśmy do Boga żywego, do tego, który nas stworzył, umiłował miłością wieczną, a my jesteśmy stworzenie Jego. I ten, który nas stworzył, ten cudowny Bóg, pozwala nam wejść na Jego ścieżki. To jest niezrozumiałe, żeby stworzenie mogło chodzić ścieżkami samego Stwórcy. Ale taki przywilej nam dał Bóg. I kochani, chcę wspomnieć może tylko o czymś, może tylko przypomnieć, że to nie odbywa się w takim komforcie, w jakim może my byśmy chcieli albo sobie wyobrażamy, że to wprowadzanie na Boże ścieżki się dokonuje. Czytane dzisiaj było z 23 psalmu. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Takim przykładem ze Słowa Bożego chciałem się posłużyć. Jak to w życiu człowieka może wyglądać, kiedy Bóg zaczyna wprowadzać go na swoje ścieżki? Dlaczego to jest, drodzy, dla nas takim trudnym doświadczeniem? Może tak w łagodny sposób to ujmę. Trudnym dla nas jest to doświadczeniem. Ponieważ czytamy w Księdze Izajasza, znacie przecież dokładnie to słowo i wiecie, co tam jest napisane. W 55 rozdziale, 8-9 wiersz, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Jak widzicie, kochani, nie ma żadnego połączenia, nie ma tak zwanej części wspólnej między naszymi drogami i drogami naszego Boga. Dlatego to doświadczenie, kiedy Bóg zaczyna wprowadzać nas na swoją ścieżkę, ono często jest okupione łzami i bólem, ale potem przynosi błogi owoc wdzięczności naszego serca i naszych ust. I za to niech będzie chwała naszemu Bogu. I chcę, drodzy, zachęcić nas po części, żebyśmy nie uciekali od tego, żebyśmy nie bali się tego. Bóg jest dobry, Bóg jest hojny, obficie nam udziela swojego błogosławieństwa. Jest hojny w odpuszczaniu, jest tak napisane. I na pewnym właśnie przykładzie chcę pokazać, drodzy, jak to jest, kiedy Bóg wprowadza na swoje ścieżki. I chciałbym przeczytać z pierwszej księgi Samuela. Przypomniał mi się ten dzisiaj fragment Słowa Bożego, kiedy te właśnie słowa z 23 psalmu, ja je, kochani, czytam od kilku tygodni ciągle i wierzę, że jakiś taki rąbek tego, co tam jest napisane, Bóg daje mi smakować, ale to jest dla nas zachęta. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. I mając na uwadze, drodzy, to, co właśnie z Izajasza czytałem, Boże drogi zaczynają się tam, gdzie się kończą ludzkie. Tam się zaczynają Boże drogi. I może ten fragment z pierwszej księgi Samuela do 20 wiersza przeczytam. Był pewien mąż z Ramy, sufita z Pogórza Efraimskiego imieniem Elkana, syn Jerohama, syna Elichu, syna Tochu, syna Sufa, Efraimita. Miał on dwie żony. Jednej było na imię Anna, drugiej było na imię Penina. Penina miała dzieci, a Anna była bezdzietna. Mąż ten udawał się corocznie ze swego miasta, aby złożyć pokłon i ofiary Panu zastępów w Sylo. Tam byli kapłanami Pana dwaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas. Ilekroć Elkana składał ofiary, dawał Peninie swojej żonie i wszystkim jej synom i córkom działy ofiarne. Ale Annie dawał podwójny dział, bo Annę miłował bardziej, chociaż Pan uczynił ją bezpłodną. Jej przeciwniczka wyrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją, dlatego że Pan uczynił ją bezpłodną. Tak działo się corocznie. Ilekroć przychodziła do domu pańskiego, w ten sposób wyrządzała jej przykrość. Ta zaś płakała i nie jadła. I rzekł do niej Elkana jej mąż: Anno, dlaczego płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest twoje serce? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż 10 synów? A gdy skończyli w Sylo spożywanie i picie, Anna wstała. Kapłan Heli zaś siedział na krześle w podwojach świątyni pańskiej. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. I złożyła ślubowanie, mówiąc: Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy, jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. A gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom. Lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały, głosu jej zaś nie było słychać, to też Heli miał ją zapijaną. I rzekł do niej Heli: dopókiż będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwiej ze swego upicia. Anna zaś odpowiedziała, mówiąc: nie mój panie, lecz jestem kobietą przygnębioną. Ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Wtedy odpowiedział Heli, mówiąc: idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś. Ona zaś rzekła: oby twoja służebnica znalazła łaskę w twoich oczach. I odeszła ta kobieta swoją drogą i spożyła posiłek, a nie wyglądała już na przygnębioną. Następnego dnia wcześnie rano pokłonili się Panu i wrócili do swego domu w Ramie, a gdy Elkana złączył się z Anną, swoją żoną, Pan wspomniał na nią. Po upływie pewnego czasu Anna poczęła i porodziła syna i dała mu na imię Samuel, gdyż, jak mówiła, od Pana go wyprosiłam. Oto na przykładzie tej niewiasty widzimy, jak we wnętrzu człowieka rodzi się droga Boża, wola Boża. Zapewne wiecie, słyszeliście o tym, jak wielką było hańbą bezdzietność na tamten czas w Izraelu, jak trudnym było to doświadczeniem dla kobiety. Ale Bóg, stawiając tą niewiastę w takiej sytuacji, On kierował jej myślami. Do tego czytamy o tym, że ta druga żona Penina, ona uprzykrzała jej życie przez to, że tamta nie mogła mieć potomstwa. I zauważcie jedną ważną rzecz. Anna po Bożemu znosiła to doświadczenie. Ona nie odpowiadała w ten sam sposób. Znosiła to, to ją bolało, ona cierpiała. Ale coś tam głębiej jeszcze się działo z Anną. Nie tylko tyle, że cierpiała i znosiła. Bóg wprowadzał ją w swoją wolę. I czytamy o tym, że tak działo się corocznie. Corocznie ona przeżywała to samo. Aż przychodzi taki moment w jej życiu. Widzicie, tak jak my czasami doprowadzeni jesteśmy jakby do ściany. Jakby już koniec. Już nie mamy siły. Już nie mamy, nic nie mamy. Może ból tam w sercu jest, może coś jeszcze więcej. Może jakaś rozpacz, gorycz. My tu czytamy, że ona z głębi duszy, drodzy, tak jak też w psalmie było napisane, głośno do Pana wołam, chociaż jej usta, ale dusza, drodzy, jej dusza, ona krzyczała do Boga. Aby ten ulżył jej doświadczeniu. I drodzy, tak sobie to może ja sam wyobrażam, że rok w rok ten ból sprawiał, że ona coraz bardziej doprowadzana była do tego, żeby pomyśleć tak, jak myśli Bóg. I przychodzi czas i ona z taką modlitwą przychodzi do Pana. Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy i jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. Wiecie, tak przekładam to na swoje życie, na czas dzisiejszy, na czas dzisiejszego Kościoła. O Annie możemy powiedzieć jako o siostrze wierzącej, wierząca osoba. I wierzę w to głęboko, że ona miała dobre myśli co do swojego potomstwa, co do syna, co do dzieci. Chciała być może je dobrze wychować. Ale Pan miał plan. Pan miał plan. Bóg miał plan. My wiemy, co się działo przez Samuela. Jak Bóg użył tego człowieka, jak wyprowadził też spod tego ciemiężonego miejsca, gdzie Filistyńczycy ciemiężyli Izraela, wyprowadził przez Samuela. I tam jest napisane, dopóki Samuel żył, to już Filistyńczycy nie gnębili Izraela, nie zwyciężali. Potężny prorok Boży, mąż Boży, on namaszczał na królów. Ale potrzebna była jedna decyzja. Matki Samuela, Anny, aby ta oddała swoje dziecko, swojego syna Panu. nie w 80%, nie w 70, nawet nie w 90 i nawet nie w 99, w 100% Panu. Ona musiała zapomnieć o przyszłości tego dziecka w ludzkim myśleniu. Tak jak my często też może wyobrażamy sobie nasze dzieci jako wierzące dzieci, ale z drugiej strony myślimy o tym, żeby dobrze im się wiodło w pracy, żeby może układało się gdzieś tam jeszcze i tam powodzenie może. A Bóg ma plan. Bóg ma plan. I zobaczcie, jak kształtuje się we wnętrzu człowieka taka decyzja. I te decyzje, do których Bóg nas zachęca, one często też tak się w nas kształtują. W niezrozumieniu Pana, w niezrozumieniu Jego dróg, w niezrozumieniu Jego woli. Jakbyśmy walczyli czasami z Bogiem, ta niemoc i ta bezsilność nasza, ale Bóg w tym wszystkim jest z nami, drodzy, i On nas wprowadza w tajemnice swoich dróg. Jak wielkie błogosławieństwo dla narodu izraelskiego przez to dziecko, a potem męża Bożego spływało. Jakże Bóg cudownie to zamierzył, jak On cudownie to zaplanował. Ale my ludzie często nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Dlatego Bóg nam pomaga to zrozumieć. Ale często, kochani, naprawdę to jest okupione łzami naszymi. Ale nie bójmy się tego miejsca, kiedy Bóg zaczyna nas wychowywać, kiedy On zaczyna nas kształtować, kiedy On zaczyna nas wprowadzać. To jest zawsze błogosławieństwo. Ja sam pamiętam, do mnie właśnie takie słowa były skierowane, że przyjdzie czas płaczu, wielkiego płaczu, ale będzie to potem obfitym błogosławieństwem i ukojeniem. Prawie dobrze, może ktoś powie. Prawie dobrze chciała Anna. Może chciała, żeby był poprawnym Izraelitą ten syn, ale to, żeby oddać go całkowicie Panu. Zobaczcie, trzeba było jej przejść te wszystkie lata, te wszystkie dni, te wszystkie chwile, ale Bóg był blisko. Bóg był blisko. I później zobaczcie, jaka wielka radość. I wierzę, że te słowa, ten 11 wiersz, to ślubowanie, ono decydowało o tym, kiedy ten syn się pojawił. I napisane jest: po upływie pewnego czasu Anna poczęła i porodziła syna i dała mu na imię Samuel. Wiecie, i kiedy Dawid w tym psalmie, on właśnie mówi o tym pasterzu cudownym, który wiedzie go ścieżkami sprawiedliwości swojej, to on myśli właśnie o takim pasterzu, który niejednokrotnie przez takie doświadczenia prowadzi, wprowadzając nas w swoją wolę. Dla nas wiele rzeczy, wiecie, jest obojętnych. Może większej uwagi nie przykładamy do szczegółów, do drobiazgów. Może dla nas podobne rzeczy wyglądają tak samo, ale u Boga tak nie jest. Bóg jest Bogiem doskonałym. Jego plan jest doskonały. Jego zamysły są doskonałe i nie może być inaczej. To musi się wykonać tylko według tego zamiaru, jaki On sam podjął. I to nie jest Bóg kompromisów. On nie pójdzie z człowiekiem na kompromis. Nie zrezygnuje ze swojej woli i nie zrezygnuje ze swojego planu. W tym przymierzu, do którego nas zaprosił, to my mamy się ugiąć do Jego woli. To my mamy przyjąć Jego wolę. On nie pójdzie za naszą namową. I dzięki Bogu, że tak jest, kochani. Gdyby On szedł za naszymi namowami, dokąd by to wszystko zmierzało? I kiedy czytamy, drodzy, o Chrystusie, który przyszedł, On coś przyjął, jest napisane, co było Mu darowane od Ojca. Coś, czego my nie lubimy. Coś, co jest przeciwne naszej naturze. Przyjął postać sługi. I tam jest napisane, że kiedy przyjął postać sługi, stał się z postawy człowiekiem. Niech Bóg nam pomoże, kochani, być w Jego woli właśnie tymi sługami, żebyśmy byli. kompletnymi. Nie tak po trosze może, nie tak jedną nogą sługą, ale drugą nogą Panem. Tam się uniżyć, a tu odpowiedzieć. Tam przyjąć, a tu walczyć o swoje. Tak się nie da iść za Panem. Życie chrześcijańskie jest jedno. I czy ono jest prowadzone w domu, czy ono jest w pracy, czy ono jest w szkole, czy ono jest w zborze, to choćbyśmy byli szefami, to i tak pozostajemy sługami w tych pracach, kochani. To jest takie dziwne, ale pozostajemy sługami. Wracamy do domu i tam też jesteśmy sługami. Ktoś powie, sługa nie ma za wiele praw. Wiecie, niech Bóg nam pomoże dojść do tego przekonania, że sługa nie ma żadnych praw. To jest coś lepszego, lepsze miejsce. Jedno prawo, służyć jedni drugim w miłości i nie pobłażać ciału. Takie miejsce cudowne dał nam Bóg. Jakże szczęśliwy człowiek, który to przyjmie, zakosztuje tego, w jego sercu będzie wesele i uroczystość. Nie dlatego, że jest Panem, ale dlatego, że jest sługą. Sam Chrystus przyjął postać sługi, bo dane mu to było od Ojca. I dla nas, drodzy, niech Pan pomoże przyjąć postać sługi. To jest dane nam od Ojca. Tam nie ma hardości, tam nie ma goryczy, nie ma żalu, nie ma pretensji. Jest wdzięczność. Prawdziwa wdzięczność. I Dawid był tego uczony, tych ścieżek Bożych. I ten Saul, który go prześladował, on był potrzebny, żeby nauczyć Dawida ścieżek Bożej sprawiedliwości. A my nie lubimy wrogów. Nie lubimy przeciwników. Ale lekcję z tego wyciągnąć jest lepszą rzeczą. I naukę o Bożej sprawiedliwości. Bóg pomaga nam, drodzy, w tym, o czym pisał też Paweł. On pisał o tym, żeby znaleźć się w Bożej sprawiedliwości. Ale jest jeden zasadniczy warunek, który jest potrzebny do tego, żeby znaleźć się w Bożej sprawiedliwości. I jeszcze jeden fragment chciałbym przeczytać z listu do Filipian z 3 rozdziału. 3 rozdział na pewno znacie, na pewno wiele razy czytane. Od 7 wiersza. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Sprawiedliwość z Boga, żeby osiągnąć, to nie można mieć własnej sprawiedliwości. A to nas boli, kiedy nasza sprawiedliwość jest dotykana przez różne doświadczenia, przez różne osoby. One są dla nas takie niepotrzebne, często się wydają. Jakże Bóg ich używa, tych wszystkich ludzi, żebyśmy mogli zostawić naszą sprawiedliwość i wziąć już tylko Bożą. Bo w tej Bożej sprawiedliwości można się znaleźć tylko wtedy, kiedy się nie ma własnej. Niech Bóg nam pomoże, kochani, to wszystko przejść. Ja dziękuję Bogu za Jego drogę sprawiedliwości, za drogę Jego sprawiedliwości. I Paweł mówi, że on ma upodobania w tym, że kiedy on jest słaby, to wtedy jest mocny. Kiedy jego sprawiedliwość się okazuje w ucisku słaba, w pohańbieniu, we wstydzie, mówi, w uciskach, w głodzie, w potrzebach, jego sprawiedliwość okazuje się słaba, ale Boża okazuje się mocna. I niech Bóg nam pomoże, drodzy, ja wiele razy, rozmyślając o tych sprawach, Sam boję się o siebie w takim znaczeniu, że boję się narzekania, że boję się, że będę narzekał, kiedy Bóg będzie mnie tak uczył, jak była uczona Anna. Jak On ją wprowadzał w tajemnicę swojej woli. Bo o ten drobiazg, który nam nie przeszkadza, Bóg często prowadzi z nami w doświadczeniu sprawę. O ten drobiazg. Prawie wola Boża to nie jest wola Boża. I niech Pan da nam siłę, drodzy, wytrwać, kiedy On nas wychowuje. Bo to jest Boże wychowanie, Boża lekcja dla każdego, który chce pójść tą drogą. Nikt tam na siłę nikogo nie zaprowadzi. Tam trzeba pójść z własnej woli. Niech Bóg nam pomoże i błogosławi. Amen.